potencjalne, tak? Że tak naprawdę może się okazać, że są niewinni. Uciekliby gdzieś sobie, wyjechali, tak? Tak jak to idąc za przykładem byłego ministra sprawiedliwości. Także uważam, że są to dobre kroki, aczkolwiek czy one będą skuteczne, no nie wiemy, no bo pan Ziobro twierdzi, że adres jest znany, wiadomo gdzie jest, no ale też wiadomo, że w każdej chwili może ten adres zmienić, no bo właściwie go nic nie trzyma. To nie jest tak, że na Węgrzech ten azyl polityczny obliguje go do tego, żeby siedzieć tylko w tym kraju. No może w każdej chwili się gdzieś pojawić indziej, tak? Więc będzie pewnie go trudno doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości, no ale musimy robić wszystko, co jest możliwe w granicach prawa, żeby pan Ziobro został sprawiedliwie przesłuchany, osądzony, może wykaże swoją niewinność. Zapraszamy, panie ministrze.
Panie marszałku, obrona twierdzi, że ten list gończy to żart.
Ja bym przede wszystkim ostrze krytyki nie skierował w kierunku polskiego wymiaru sprawiedliwości, a w kierunku pana Ziobry, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, kompromituje siebie i całe swoje ugrupowania, ale przede wszystkim pokazuje, że Polska nie może użyć innych narzędzi niż go, krótko mówiąc, ścigać. Na swój sposób już się zamknął w areszcie, no bo może przebywać wyłącznie na Węgrzech, bo nie ma możliwości przekroczenia granicy, bo gdziekolwiek w Europie tej granicy nie przekroczy, to zostanie zatrzymany. Myślę, że cała sytuacja naprawdę jest o tyle kuriozalna, bo gdyby wrócił do Polski, miałby szansę odpowiedzieć na zarzuty, miałby szansę się bronić, ba, wszystkie elementy postępowania w Polsce i tak pokazywałyby jeszcze w dodatku media, więc byłoby to bardzo upublicznione, a zatem nic nie byłoby tak strasznie utajnione i miałby szansę zachować się nie tylko jako mężczyzna, ale tak jak przystało na byłego ministra sprawiedliwości. Jednocześnie naprawdę to, co ciągle mi się kojarzy, jego lęk przed polskim wymiarem sprawiedliwości, który sam tworzył przez 8 lat, pokazuje, że jest tak przerażony własną hybrydą prawną, którą stworzył, że boi się do niej wrócić, no to warto chyba tutaj zapewnić, że wiele się zmieniło i ma szansę na uczciwy proces, uczciwe postępowanie przed prokuratorem. To nie jest tak jak za jego czasów.
Pani minister, jak prezydent ocenia decyzję sądu, kroki prokuratury?
Szanowni Państwo, rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie wymiar sprawiedliwości jest skrajnie upolityczniony w Polsce i nie mnie oceniać decyzję pana ministra Ziobry, natomiast rzeczywiście faktem jest to, że liczenie dzisiaj w Polsce na praworządność i postępowanie zgodnie z prawem jest no, dosyć naiwne i tutaj można przytoczyć wiele faktów z tych, które się wydarzyły.
Pani minister sugeruje, że jestem naiwna, wierząc w polski wymiar sprawiedliwości?
Myślę, że to nie jest ten moment, kiedy można wierzyć w polski wymiar sprawiedliwości. Przypomnę areszty stosowane wobec urzędniczek, szantaże, z których posłowie rządzącej dzisiaj koalicji mówili o tym, że jeżeli będziesz zeznawać zgodnie z nami, to dzisiaj swoje chore dziecko zobaczysz. To są wszystko skandaliczne sytuacje. Ja mogłabym przytaczać tych przykładów tutaj mnóstwo. Chociażby więzienie dla ministra Wąsika i ministra Kamińskiego. Chociażby sytuacje, gdzie inni urzędnicy również byli nękani. Ostatnie skazanie starszej pani, za krytykę wobec Jerzego Owsiaka. To są wszystko, przy czym wiele uchylanych wyroków tylko dlatego, że sędziowie przez inne osoby są uznawani za osoby, które nie powinny być sędziami. W związku z tym przestępcy wychodzą z więzień. To jest potężny bałagan, który mamy dzisiaj w wymiarze sprawiedliwości i z którym musimy się uporać.
I pan prezydent, stoi
na straży konstytucji, przedstawi swoje rozwiązania w najbliższym czasie tego, jak posprzątać ten bałagan, który zafundowała nam dzisiaj koalicja rządząca, który doprowadził do tego, że rzeczywiście dzisiaj nie możemy w Polsce liczyć jako obywatele na sprawiedliwość.
Na biurku pana prezydenta leży ustawa o KRS-ie. Pani minister, decyzja już zapadła? Co z tą ustawą?
Pan prezydent swoją decyzję zakomunikuje, jeżeli w momencie, kiedy ją podejmie. Doradcy pana prezydenta, którzy się specjalizują w tych sprawach, pracują doradcy, specjaliści, prawnicy nad inicjatywą pana prezydenta i mam nadzieję, że...
To będzie odpowiedź na tę ustawę, tak rozumiem?
Tak.
Pani poseł chciała jedno słowo, tak, jedno zdanie dodać.
Jedno zdanie ad vocem.
Pani Joanna Wicha.
Bo pani tutaj minister mówi o tym, o tej niesprawiedliwości, o tej nagonce na jakieś osoby, które jakoby przez nasz wymiar sprawiedliwości są zaszczuwane. A nie wiem, czy pani pamięta słowa pana ministra Ziobry, będziesz siedział, które były skierowane do jednego lekarza, który według pana ministra zasłużył na więzienie i który karierę zawodową i w zasadzie życie temu lekarzowi no, bardzo, bardzo, że tak powiem, zepsuł, utrudnił. I oprócz tego jeszcze w czasach COVID-u
wypowiedzieć?
Tak, tak. I jeszcze oprócz tego w czasach COVID-u bardzo był, już powiem, bardzo delikatnie nieprzyjemny dla medyków i też ich ścigał całe to środowisko medyczne. Także i bardzo to było personalne, że tak powiem.
I przechodzimy właśnie, wracamy do prawej części stołu. Czy Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle, ma problem ze Zbigniewem Ziobro, czy nie?
Panie dyrektor, no Zjednoczona Prawica składała się także z Solidarnej i później Suwerennej Polski. Jest to podmiot, który dzisiaj, te osoby, które były w Solidarnej, w Suwerennej Polsce, współtworzą Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość i także partię. I dzisiaj mamy ocenę sytuacji taką, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce. Taka jest prawda. Tutaj pani posłanka z Lewicy nawet dobrze powiedziała, nasz wymiar sprawiedliwości, wyraziła się przed chwilą.
Nasz, czyli jako państwo... państwowy.
Aha, no to rozumiem.
Tak, bo ja rozumiem, teraz... że jesteśmy w jednym kraju.
Tak, tak, tak.
Pan jest, czyli Polakiem, ja jestem Polką, żyjemy w Polsce.
Teraz pani koryguje swoją wypowiedź, no bo słuchacze mogli odebrać nasz.
Czyli
ja to tak odebrałem.
Mam pełnym zdaniem mówić,
ale
no ja nasz polski wymiar, nie, no bo pan mnie atakuje.
Odebrałem w ten sposób, że państwo stworzyli ten wymiar sprawiedliwości jako koalicja rządowa. I dzisiaj prawda jest taka, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce. To jest problem związany z tym, że następuje manipulacja, jeśli chodzi o losowanie sędziów. Za Zbigniewem Ziobro no jest wydany nakaz aresztowania. Pan minister Żurek zapowiada, że jeszcze będzie europejski nakaz aresztowania. Tylko jest problem, który sędzia miałby ewentualnie podjąć tą sprawę rozpatrzenia tego typu wniosku. I to jest po prostu koalicja rządowa. Koalicja 13 grudnia znalazła sobie... Już wiadomo, że w poniedziałek coś będzie, tak?
Nie wiem.
Przecież państwo dużo wiedzą z tego, co jest. No dobrze. Więc prawda jest taka, że minister Zbigniew Ziobro jest, mówiąc wprost, prześladowany. I jego sytuacja związana z tym, że przebywa na Węgrzech, wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces, a organy, które dzisiaj podlegają pod koalicję 13 grudnia, no działają w tym kierunku, żeby z tej całej sytuacji po prostu robić swego rodzaju teatrzyk. Ja chcę zauważyć, że wczoraj ta dyskusja, która przez media się przewinęła i gdzie obrona pana ministra Ziobry, pan mecenas Lewandowski, jasno podnosili i pokazywali te argumenty wadliwe, które dotyczą całego postępowania związanego ze ściganiem pana ministra. I warto też do tego się odnieść i to w mediach przedstawiać, w jaki sposób dzisiaj w stosunku do ministra Ziobry postępuje nasz wymiar sprawiedliwości, jak to pani poseł z Lewicy powiedziała.
Pani pośle, jak Konfederacja postrzega działania sądu, działania prokuratury, no i fakt, że Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech?
To przede wszystkim, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Pan Ziobro budował przez 8 lat państwo, w którym obywatel jest bezbronny wobec prokuratora. To on, pan Ziobro, stworzył system aresztów wydobywczych, zmieniając ustawę w 2016 roku, w którym trzyma się ludzi w aresztach nie dlatego, że są skazani, tylko dlatego, żeby ich złamać. Tak? W związku z tym on jest ofiarą w tym momencie systemu, który sam stworzył. I tutaj pan mówił, że prawda, sytuacja się zmieniła. Niestety sytuacja się nie zmieniła. Nadal mamy tego typu problemy z aresztami wydobywczymi.
Jak sytuacja się nie zmieniła, to pan Zbigniew Ziobro nie powinien się obawiać, bo skoro tak...
Właśnie, sam stworzył ten system.
No on stworzył system, którego sam się boi w tej chwili.
No,
znaczy, Fundacja Kortłocz Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka podaje, że w latach 15-23 90% wniosków o areszt tymczasowy było akceptowanych, że w pewnym momencie liczba osób przetrzymywanych w tymczasowych aresztach wzrosła o 60% z 5 tysięcy do 8 tysięcy. To są bardzo duże liczby. To powoduje, że nasz system sprawiedliwości jest w tym momencie po prostu systemem niecywilizowanym.
Czy pana zdaniem, skoro tak nie Ziobro, powinno być tego 3-miesięcznego aresztu?
Ziobro, Ziobro poniósł porażkę, jeżeli chodzi o to, co robił przez ostatnie 8 lat. Natomiast Konfederacja głosowała przeciwko zatrzymaniu, bo to zatrzymanie to jest elementem pewnego teatru. Znaczy my chcielibyśmy, żeby on odpowiedział za wszystkie rzeczy, które robił, za te przekręty z Funduszem Sprawiedliwości w szczególności. Natomiast nie ma potrzeby go zatrzymywania, to jest teatr, który jest potrzebny Tuskowi. Tak? Natomiast Kaczyński paradoksalnie jest zadowolony z tej sytuacji, dlatego że on się pozbył problemu. Dla niego Ziobro był przez lata wielkim, gigantycznym problemem. On jest zadowolony, że Ziobro został na Węgrzech, dlatego że Zbigniew Ziobro zakończył już swoją karierę polityczną. I ostatnia rzecz, bardzo istotna, o której powiedziała pani minister. Znaczy, my naprawdę jesteśmy w sytuacji tragicznej, jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości, który nie funkcjonuje. Mamy dualizm, tak? Niektóre orzeczenia są uznawane, niektóre są nieuznawane, niektórzy sędziowie są uznawani przez jedną stronę, drudzy są uznawani bądź nie przez drugą stronę. I w tym momencie, jeżeli my nie zbudujemy czegoś, co w Polsce od wielu lat wydaje się niemożliwe, czyli kompromisu ponad podziałami politycznymi, nie zrobimy resetu, o który apeluje w wymiarze sprawiedliwości, o który apeluje
Konfederacja,
a ja apeluję i składałem takie projekty już 8 lat temu, jak się zaczynało, prawda, przejmowanie Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej. My musimy uzdrowić Trybunał Konstytucyjny, musimy uzdrowić Sąd Najwyższy, musimy uzdrowić Krajową Radę Sądownictwa i musimy uzgodnić sądy powszechne. Ja liczę w tym momencie na inicjatywę pana prezydenta, prawda, dlatego że trzeba wyciągnąć rękę prawda, do drugiej strony, wyciągnąć wymiar sprawiedliwości spoza tej nieustannej nawalanki politycznej, dlatego że to jest i tak cud, że cały czas to jakoś funkcjonuje. Polacy są przyzwyczajeni do tego, że organy państwa czasami nie funkcjonują. Gdyby to było w gospodarce brytyjskiej, niemieckiej, francuskiej, to po prostu one by padły. Tak? Znaczy, tego typu, prawda, dualizm prawny, chaos prawny, który mamy do czynienia. Apeluję do całej klasy politycznej, żebyśmy doprowadzili do resetu polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Apeluję pan do prezydenta, żeby podpisał ustawę o KRS-ie?
My się wstrzymaliśmy przy tej ustawie. Uważamy, że ona jest dobrym punktem wyjścia do tego, żeby pomyśleć nad szerszą reformą. Ale jeszcze trzeba naprawić Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny. Także to musi być
pan prezydent miał swój też przecież projekt.
Jeżeli można jednym zdaniem.
Pan poseł Andrzej Halicki?
W części prawdziwa, mogę nawet powiedzieć, że z tym wstępem w ogóle się zgadzam akurat pana posła Tyszki. To najwyższy także czas nie wstrzymywać się i przyglądać się jak gdyby temu destrukcyjnemu procesowi walki z dwóch stron, bo tutaj prezydent, organizując spotkania w kancelarii, jednego merytorycznego tematu nie poruszył.
Ale wy nie poszliście w ogóle do prezydenta na spotkanie.
O czym mamy rozmawiać?
No, ale takie spotkanie, panie pośle, ale warto rozmawiać o wymiarze sprawiedliwości, akurat należy.
Jak o wymiarze sprawiedliwości, aż się prosi, żeby
czyli byście poszli
również
wtedy, tak?
Zorganizował.
Czyli tak, poszlibyście.
Dlatego, że no jest krok do tyłu, jeżeli okay. chodzi o KRS.
Nie jestem pewien.
Jest kilka... Jest kilka propozycji, które można również uznać za element wyjścia do dyskusji z waszej strony i jest naprawdę najwyższy czas, żeby wymiar sprawiedliwości uzdrawiać. To nie będzie jeden krok, to jest kilka kroków, łącznie z Trybunałem Konstytucyjnym. A co do Zbigniewa Ziobry, no tej diagnozy nie podzielam, bo Prawo i Sprawiedliwość płaci za to cenę i prezes Kaczyński o tym dobrze wie. No, a wy się cieszycie, no ale dobra, okej.
Okay. No i pan poseł Paweł samego zdanie w tym temacie, krótkie, bo powie właśnie, czy pan prezes Jarosław Kaczyński właśnie cieszy się, że Zbigniew Ziobro jest na Węgrzech, czy się pan prezes Prawa i Sprawiedliwości nie cieszy?
Ale wie pani redaktor, to jest zaskakujące, że zarówno posłowie Konfederacji, jak i posłowie Koalicji Obywatelskiej mówią za pana prezesa Kaczyńskiego. No to chyba im się coś wydaje. Albo próbują sobie.
Bardzo dawno temu. Kiedy miał pierwsze 11 zarzutów karnych i powinien już dawno zniknąć.
Próbują sobie przypisać wiedzę, w jaki sposób pan prezes Kaczyński ocenia obecną sytuację. Natomiast prawda jest taka, że on z całym szacunkiem ani pan poseł Halicki, ani pan poseł, europoseł Tyszka i europoseł Halicki no nie wiedzą, jaką ocenę sytuacji ma prezes Kaczyński.
A jaką ma?
No to trzeba zapytać, panie redaktor, trzeba zapytać pana, ale to jest raczej dyskusja, nie jest publicystyczna, dziennikarska, tylko no my uczestniczymy w tej dyskusji i wymieniamy się poglądami. Natomiast ja myślę, że panie redaktor, no trzeba zaprosić pana prezesa i zapytać.
Chętnie to zrobimy, ale okazja do porozmawiania z panem prezydentem będzie w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Panie pośle, czy tematy, które pan prezydent zaproponował, no, są odpowiednie do poruszania podczas takiego
premium? Przede wszystkim ten najbardziej emocjonalny ostatni wątek.
Rozumiem tak, że o Radzie Pokoju trzeba porozmawiać, to prawda. O Funduszu Safe trzeba.
Parę
o przyszłości marszałka
w posiedzeniach
Sejmu.
Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale takiego punktu jak ten proponowany, no to ośmieszające jest, prawdę mówiąc. Więc Znowu warto by wrócić do merytorycznej, poważnej sprawy dyskusji o bezpieczeństwie Polski, a nie urządzać, używając słowa pana posła Tyszki, teatrzyk.
Pani minister, to do pani się zwrócę z pytaniem właśnie. Na jakie pytania chce pan prezydent uzyskać odpowiedzi? Co w przeszłości Włodzimierza Czarzastego pana prezydenta niepokoi?
Przede wszystkim pan marszałek Czarzasty nie wyjaśnił swoich związków z rosyjską działaczką i to budzi wątpliwości. To należy wyjaśnić. To nie jest kwestia tutaj ataku na pana marszałka, tylko kwestia jakby przestrzegania podstawowych procedur. Pan marszałek został w wyniku politycznych decyzji premiera Tuska drugą osobą w państwie, więc jest to bardzo poważna sprawa i to, że pan poseł mówi, że jest to ośmieszające, no to jakby odrobinę konsekwencji, panie pośle. Tak, jeżeli przestrzegamy prawa, przestrzegamy procedur
przez PiS, bycie
i to powinno być
roku,
absolutnie wyjaśnione. Ja tutaj szczerze mówiąc nie rozumiem tych emocji wokół tego punktu. To jest zupełnie naturalne, że pan prezydent się tym interesuje i że jeżeli do tej pory pan marszałek, a minęło wiele, wiele dni, w żaden sposób nie podejmował próby wyjaśnienia tego, no to...
Ale służby sprawdzały pana marszałka.
No, z moich informacji wynika, że to jego dostęp do informacji niejawnych wynika z funkcji, którą pełni, a nie z tego, że był sprawdzany przez służby specjalne, więc jakby...
21 rok,
nie rozumiem tych emocji. Pan prezydent interesuje się wszystkimi kwestiami, które dotyczą najważniejszych spraw, czyli bezpieczeństwa Polski i Polaków. I z tego punktu widzenia porządek zaproponowany, tematy do dyskusji są jak najbardziej uzasadnione. I mam nadzieję, że to spotkanie, to posiedzenie będzie merytoryczne i przebiegnie no, zgodnie z tym, jaki jest plan. I pan prezydent uzyska informacje, te, które są w jego ocenie ważne.
Włodzimierz Czarzasty proponuje, by rozszerzyć ten porządek obrad o punkt dotyczący przeszłości pana prezydenta.
No to już jest wypowiedź, której proszę mi wybaczyć, nie będę komentować.
Ale skomentuje pan wicemarszałek Senatu Maciej Rzepno.
Z przyjemnością. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Jeżeli pan prezydent pyta drugą osobę w państwie o jego przeszłość, to druga osoba w państwie, a zatem też i strona rządowa, ma prawo zapytać pierwszą osobę w państwie, która też nie przechodziła sprawdzania. Ale to jest dobre pytanie w takim razie, jeżeli na Radę Bezpieczeństwa, to zresztą nie zostały uzyskane odpowiedzi, panie pośle. No tego zacznijmy. Nic nie zostało wyjaśnione, bo został
pan
Nawrocki prezydentem i to zostało zatrzymane. Natomiast to pozostaje jeszcze raz, ja myślę, że wrócę do początku. Dwa pierwsze punkty, a mianowicie Rada Pokoju i program SAFE jest jak najbardziej bardzo dobrym obszarem tematycznym dla Rady Bezpieczeństwa. Wchodzenie w jakiekolwiek tematy personalne, które powinny przede wszystkim sprawdzać służby specjalne, ale i owszem, Prawo i Sprawiedliwość wystąpiło też o to, żeby te pytania zadać na posiedzeniu niejawnym Sejmu, a zatem przestrzeń została znaleziona. Ale najważniejsze, jedno z najważniejszych ciał, jakim jest Rada Bezpieczeństwa, jest w ten sposób ośmieszana, bo wszyscy zaczynamy rozmawiać o trzecim punkcie, a zatem o panu Czarzastym, a nie o najważniejszych tematach, takich jak udział w Radzie Pokoju, czy też o programie SAFE. Natomiast jeżeli pan prezydent chce pytać o pana Czarzastego, to rozumiem, że powinien przyjąć również punkt, w którym odpowie na pytania o jego powiązaniach, również te, które pojawiły się nowe o sympatii, znajomości z Dragonem, skądinąd w Białymstoku, doskonale znanym, a jak widać dobrze znającym się z panem prezydentem. I to są elementy, na które cała opinia publiczna ma prawo usłyszeć odpowiedź.
Panie pośle, to pytanie do pana Stanisława Tyszki. A pan jakimi tematami na miejscu prezydenta by się zajął podczas posiedzenia RBN-u?
Czy ja uważam, że kwestia bezpieczeństwa rzeczywiście jest kwestią, która powinna być tam omówiona? Tym bardziej, że wczoraj, zdaje się, pan premier Tusk był w Kijowie i on powiedział, że SAFE, który jest programem europejskim wspólnego zadłużenia, tak, które Polacy będą spłacali to zadłużenie i ono miało iść na zbrojenie w Polsce. I otóż jedzie Tusk do Kijowa i mówi, że będzie szło na uzbrojenie na Ukrainie.
Większość czyli w Polsce Polacy, się na Ukrainie.
No ale to Polacy będą spłacać w tym
pan
momencie...
Pan się obawia tego programu, tak? Pan się obawia tych pożyczek.
A czy pani redaktor, ja stawiam takie pytanie. Dlaczego Polacy mają spłacać zadłużenie na europejski program, z którego będzie finansowana produkcja broni na Ukrainie?
No, ale nieprawda.
Ja tego absolutnie nie rozumiem. Druga rzecz, która mi zaskoczyła, nie wiem, czy słyszeli państwo taki cytat z ust premiera Tuska na konferencji prasowej, że okazuje się, że prezydent Zełenski już nie chce migów. Zażądał czegoś innego. Prawdopodobnie jakichś systemów rakietowych. Co powiedział sługa narodu ukraińskiego premier Tusk? Że on wraca do Warszawy, natychmiast porozmawia z ministrem obrony narodowej i w poniedziałek odpowie prezydentowi, czy Polacy sfinansują kolejne ten. Szanowni państwo, gdyby nie Polska, Ukraina by już dawno przegrała z Rosją. Tak? Dlaczego? Dlatego, że 90% wszystkich dostaw całej logistyki idzie przez Polskę. Prawda? Od 4 lat. My nie mamy z tego korzyści. My jesteśmy non-stop straszeni, że, prawda, że Polska ma być kolejnym celem i oni walczą za nas. Nie walczą za nas, walczą za siebie. Polska ma obowiązek i polscy politycy za to nam płacą, mają obowiązek stać na straży bezpieczeństwa polskiego. W związku z tym, że Polska się powinna zbroić, Polska powinna mieć dobrą armię, a nie rozbrajać się non-stop na rzecz Ukrainy. No, naprawdę już są pewne granice.
No i temu ma służyć program SAFE właśnie.
Nie temu ma tworzyć SAFE, dlatego że to, że my się zadłużymy, żeby budować, żeby zbroić Ukrainę, że my się zadłużymy, żeby finansować fabryki w Niemczech i fabryki we Francji, to nam nic nie da. Zacznijmy w końcu myśleć o własnym bezpieczeństwie.
Ale to można wyprostować, bo jedno jest ważne.
Ja troszkę jestem zaskoczony, że pan prezydent zdecydował, że chce wchodzić w ten konflikt z marszałkiem Czarzastym. Znaczy, powiedzmy tak, od tego są organy państwa, żeby go sprawdzać. Tam rzeczywiście była taka historia i minister Siemoniak to przyznawał, że on nie miał dostępu, nie przyszedł tak zwanej wirówki. Marszałek Czarzasty, nie było sprawdzania, postępowania sprawdzającego wykonanego przez służby. No i była sytuacja kuriozalna. Wiedzą państwo, on należał do Sejmowej Komisji Służb Specjalnych i musiał wychodzić w niektórych punktach. I teraz pytanie jest, dlaczego on się bał przejść to postępowanie? Ono nie jest przyjemne, tak? No ale polityk, prawda, który aspiruje do bycia drugą osobą w państwie, że stało się w tej chwili, to koszmarny błąd koalicji. Uważam, że to jest wstyd dla koalicji, że taka osoba sprawuje tę funkcję. No powinien być czysty. Powinien być czysty. No ewidentnie nie jest czysty. Natomiast to nie jest moim zdaniem temat.
Ten punkt by pan wykreślił z RBN-u. Pan poseł Paweł Sałek?
No więc
który punkt
tak,
by pan wykreślił? Pan żadnego by nie wykreślił.
Porządkując, nie wykreśliłbym, panie redaktor, porządkując tą dyskusję, jeśli chodzi o Radę Bezpieczeństwa Narodowego i sprawę pana marszałka Czarzastego, no to trzeba powiedzieć, że ten dostęp do informacji tajnych, oczywiście poziom poufny, tajne i ściśle tajne, to pan marszałek miał ze względu na wybór zasiadania mi w Komisji Służb Specjalnych i jako poseł, i teraz jako marszałek. I teraz zastanawiającą sprawą jest to, że jak to jest, że druga osoba w państwie no nie chce się jednak poddać zwykłej, choć dosyć nieprzyjemnej, standardowej procedurze weryfikacji do tego, żeby uzyskać odpowiedni gry w tajności. No to jest trochę zadziwiająca sprawa, więc to budzi poważne wątpliwości, ale jednocześnie no, pan marszałek, pamiętajmy o tym, z racji dzisiaj wykonywania swojej funkcji, marszałek Czarzasty ma dostęp do wszystkich tajemnic, także takich najbardziej wrażliwych państwa polskiego. No taka jest sytuacja. A ta historia, która dotyczyła tego, że momentami będąc członkiem Komisji do Służb Specjalnych, w momencie, gdy omawiano ściśle tajne, opuszczał posiedzenie, no też nie daje możliwości pełnej wiarygodności w stosunku do pana marszałka. No bo jakie były powody, że będąc członkiem komisji w momencie, kiedy było omawiane ściśle tajne na poziomie Komisji do Spraw Służb Specjalnych, on po prostu opuszczał to posiedzenie. No to budzi szereg pytań i to budzi wątpliwości, więc ja rozumiem koalicję 13 grudnia, że muszą dzisiaj bronić tej większości, która jest w polskim Sejmie, no bo nie ma wyjścia z waszego punktu widzenia, bo inaczej to się wszystko rozleci. No 13 października, a my mówimy 13 grudnia. Ale szanowni państwo, nie zaprzeczycie temu, że rząd powstał 13 grudnia.
No ale to jest nic nadzwyczajnego. A państwo nie zaprzeczycie, że robicie że to złośliwie, przekręcając tę nazwę. No oczywiście, że tak.
Jest odniesienie do pewnej daty, daty kalendarzowej.
Tak, która państwu
i tak to
pasuje.
Pani redaktor wygląda. No.
A o punkty dotyczące przeszłości pana prezydenta?
Ale ja się chętnie odniosę. Ja się chętnie odniosę do tego, bo ta kampania prezydencka w ubiegłym roku
roku ona była bardzo, bardzo długa. Naprawdę sztab Rafała Trzaskowskiego użył wiele różnego rodzaju argumentów, łącznie z zaangażowaniem, należy podejrzewać, służb specjalnych do tego, żeby kandydaturę Karola Nawrockiego obrzydzić. Pamiętamy te artykuły, między innymi na jednym z portali internetowych, chyba dosłownie 4 dni przed wyborami, jak to opowiadano, jakie kontakty ma Karol Nawrocki w różnych miejscach. No i co z tego wyszło? Nic nie wyszło. Państwo, żeście opluwali cały sztab Rafała Trzaskowskiego i stymulacja szła do tego, żeby obrzydzić Polakom kandydaturę Karola Nawrockiego. Chwała Bogu, Karol Nawrocki wygrał. No i co z tego teraz jest? Państwo mówią, gdyby cokolwiek na Karola Nawrockiego było w kampanii wyborczej, państwo by to brutalnie wykorzystali i pokazywali to w trakcie tej brudnej kampanii, która odbyła się bez pieniędzy, bez niczego, i Karol Nawrocki wygrał prezydenturę. Można powiedzieć, że wygrał wbrew sobie i wszystkim. I kto się zrzucił na kampanię Karola Nawrockiego? Polacy. Polacy dali 23 miliony na to, bo wy zabraliście te pieniądze, żeby nie było ani dotacji, ani subwencji. I Polacy zrzucili się na to, że Karol Nawrocki jest dzisiaj prezydentem Polski. Jakby coś naprawdę było, no to państwo by to wykorzystali.
Nic panu nie zabrałem.
Ale to ja, cała strona, że tak powiem, konserwatywna w drugiej turze opowiedziała się za Karolem Nawrockim. No chociaż też pan Sławomir Dencer powinien tak może bardziej aktywnie tak w pewnym momencie się angażować w tą kampanię na drugiej turze.
O, i się oberwało.
Nie oberwało wszystko. Się,
tylko także i Konfederacja. No, to panie pośle, nic panu nie zabrałem, ale pan jasno i publicznie powiedział jedną rzecz, która jest tym wszystkim najważniejsza. Ja mogę się zgodzić z tym, że pan Włodzimierz Czarzasty musi odpowiedzieć na trudne pytania. Pytania tylko gdzie i w jaki sposób. Okej, posłowie także opozycji mają prawo swojego marszałka pytać o jego przeszłość i funkcjonowanie. Ale też wszyscy Polacy mają prawo otrzymać odpowiedzi na pytania, na które nie dostali także w kampanii. Na pytania związane ze związkami pana prezydenta obecnego Nawrockiego, bo na odpowiedzi na te pytania nigdy nie padły i ta sprawa nie została wyjaśniona. I o trzeba wyjaśnić, bo jest...
pytania czy bezpodstawne oskarżenia?
Bo jest bulwersująca. Jeszcze raz nie ma na to odpowiedzi. To pan prezydent niech na to też w końcu odpowie, bo te sprawy nie zostały wyjaśnione. Im się należy wyjaśnienie. Natomiast pozwolicie państwo, że jednak ad vocem i dotyczące dezinformacji związanej z programem SAFE. Panie pośle, naprawdę dziwię się, że to z ust europarlamentarzysty pada. Przecież wiecie doskonale, najlepiej o tym, że program SAFE to nie są tylko środki dla Polski, tylko to jest zdecydowanie większy program, bo to jest 150 miliardów. Dla Polski 40 kilka, co oznacza, że reszta środków jest na bezpieczeństwo szerzej. Także związane z Ukrainą. I to nie jest ta część z naszych pieniędzy przydzielonych nam, tylko z programu SAFE ogólnie. Więc proszę tutaj nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, bo te pieniądze, które trafią do nas, nie pójdą na Ukrainę.
Więcej, panie marszałku, z programu SAFE z innych krajów, z innych kieszeni do Polski przypłynie przynajmniej parę miliardów, czyli otrzymamy także z innych krajów nic środki ze względu na zakupy, amunicji.
To jest dług, wie pan. Czym się dług różni od pieniędzy.
Ale koreańskie
pożyczki były świetne, albo amerykańskie, albo obligacje, ile kosztują.
Więc ale proszę sobie... Mówi? Ja nie zaciągałem żadnych takich pożyczek.
Więc proszę sobie
szybko zbudować bezpieczeństwo.
Pani poseł, a na razie oddawać broń Ukrainie.
Na razie mamy 10 lat karencji 10 lat, a później będziemy patrzeć...
Ale nie odniósł się pan do tego, że Tusk tak łatwą ręką najpierw, prawda, migi chciał oddać, Zełenski nie chciał tych migów, to teraz
rakiety. Drony. Mamy porozumienie w tej sprawie. No. Jeżeli chodzi o ochronę granicy, będziemy najbezpieczniejszą granicą w Europie.
Tak, jak się rozbroimy.
Pani poseł Joanna Wicha, marszałek Sejmu na posiedzenie RBN-u się wybieram. Na pytania będzie odpowiadał i też pytania będzie zadawał.
Tak jest. Ja też uważam, podobnie tutaj jak przedmówcy, że jeżeli rzeczywiście istniałyby jakiekolwiek podstawy do tego, żeby mieć wątpliwości co do, nie wiem, uczciwości pana marszałka Czarzastego, to są odpowiednie do tego służby, które powinny to wyjaśnić. I jeżeli pan prezydent tak bardzo się o to martwi, że jakoby tutaj służby, które wcześniej weryfikowały pana marszałka Czarzastego, zrobiły to w sposób jakiś nieprawidłowy, nie wiem, służby coś zataiły, no bo Trudno mi zrozumieć, gdzie jest problem, skoro pan marszałek pełni swoją, tak jak już tutaj zresztą pan europoseł powiedział, pełnił tę funkcję również za czasów PiSu. Pełni teraz swoją funkcję. Był wicemarszałkiem, jest marszałkiem, ma dostęp do informacji niejawnych, o ścisłej klauzuli tajności. Jest cały czas pod...
No widać, co zrobił w relacjach jest cały... z Amerykanami. No.
Proszę, panie Europośle, jest cały czas...
Mówić, żeby jest cały czas... Wchodzić w nieswoje kompetencje polityki zagranicznej. Na
pod okiem służb naszych specjalnych. I jeżeli faktycznie coś by było na rzeczy i zagrażałoby cokolwiek bezpieczeństwu państwa, to na pewno zostałoby to zweryfikowane. To po pierwsze. Po drugie, od czego zaczęła się afera? Ja sobie nawet wyszukałam. Afera zaczęła się od jakiegoś, nie wiem, wypowiedzi czy artykułu, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba bodajże w Republice, gdzie mowa o jakiejś transakcji biznesowej w spółce akcyjnej, która była, gdzie udziały miał pan marszałek czy i żona pana marszałka, ale ta spółka akcyjna była absolutnie raportowana, znaczy te jakby dochody z tej spółki były raportowane zgodnie z prawem handlowym wiele lat temu. Więc jeżeli by coś było nie tak, jeżeli, nie wiem, te udziały były przez pana marszałka i żonę marszałka kupowane, to też już dawno powinno zostać być wyjaśnione, tak?
A tam jeszcze jeden element jest, o którym pani zapomniała wspomnieć.
Nie będę wspominać o żadnych elementach, bo nie wiem, o czym pan teraz mówi.
To rosyjskie kontakty, o to pani chodzi, pani poseł.
Nie, chodzi o...
Albo ludzie słuchający nie wiedzą, o co chodzi.
Nie chodzi o rosyjskie kontakty, tylko chodzi o dzieła sztuki, czy nie wiem, jakieś inne...
Wydawnictwa, tak.
Więc nie mówimy tutaj o żadnych kontaktach. Nie mówimy o żadnych kontaktach.
Czyli że wspólny biznes z rosyjskim kapitałem tam był, czy proszę
tak
mi tłumaczyć.
Jak powiedziałam, była to transakcja, która dawno została według prawa handlowego raportowana, wyjaśnione, nikt nie odkupował, znaczy ani pan marszałek, ani małżonka nie odkupowali udziałów z tej firmy rosyjskiej na swoją korzyść. Mało tego, to w ogóle nie jest związane w tej chwili z funkcją, którą pan marszałek pełni, czyli funkcją publiczną. I łączenie tego z zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa, to już jest naprawdę jakieś kuriozalne. To jest szukanie dziury w całym i pan prezydent robi to wyłącznie dlatego, jest to gra polityczna, wyłącznie dlatego, że zobaczył, że po drugiej stronie ma godnego siebie przeciwnika, który nie da się zapędzić do tego bokserskiego narożnika, który pan prezydent tak chętnie przytacza, że jest taki waleczny i ten boks uprawia. Dlatego, że jest teraz odbicie jakby w drugą stronę i pan prezydent sam sobie strzelił w kolano, bo teraz będzie się musiał prawdopodobnie, mam nadzieję, w końcu wytłumaczyć ze swoich powiązań ze światem przestępczym, kibicowskim, pseudokibicowskim, bo nie można też mówić, że całym kibicowskim i że kibice wszyscy to są ludzie ze świata przestępczego i ja tego nigdy nie powiem. I też z tą pracą gdzieś tam w Sopocie, o której panowie z PiSu mówią, pan i panie, że och, jakoby tutaj jako młody człowiek musiał utrzymać rodzinę i dlatego się sutenerstwem musiał zajmować.
Podobno. To bardzo poważne oskarżenie.
No ale takie były opowieści. Ale nigdy pan prezydent tego nie wyjaśnił. A jeśli chodzi o tych Polaków, którzy tak się szerokim gestem złożyli na to, żeby pan prezydent został prezydentem, to proszę nie zapominać o tym, że pan prezydent wygrał bardzo niewielką liczbą głosów.
A ile by było różnica, jakby pani powiedziała?
350 tysięcy.
380 tysięcy, to chyba znaczy...
Proszę pana, Polska jest podzielona. Polska jest podzielona na pół. Polska jest podzielona. Nie, proszę pana, nie zawołuję tych 350 tysięcy.
Szanowni państwo, ponieważ padło bardzo wiele nieprawdziwych i obraźliwych słów pod adresem pana prezydenta, ja przywołuję państwa jednak do jakiegoś porządku. To jest, mówimy o sytuacji, w której po pierwsze, odpowiadając panu marszałkowi, pan prezydent był kilkukrotnie weryfikowany przez służby specjalne
tak
w 2009, w 2014, w 2020 lub 2021, nie pamiętam dokładnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli państwo tak wierzycie w wymiar sprawiedliwości w Polsce, to jeżeli są jakiekolwiek kwestie, które obciążają pana prezydenta, to oczywiście można to weryfikować, zgłaszać i wyjaśniać. I nic się z tym nie dzieje. Te wszystkie brudne rzeczy, którymi próbowano obrzucić pana prezydenta w kampanii wyborczej, dzisiaj, po tym jak został zaprzysiężony, nie znalazły żadnego ciągu dalszego. To świadczy o tym, że były to absolutnie kłamliwe insynuacje. Co do wyborców, szanowni państwo, pan prezydent wygrał wybory prezydenckie dzięki głosom 10,5 miliona Polaków, za które jesteśmy wdzięczni, dlatego że dzięki temu dzisiaj mamy męża stanu, który stoi na straży polskich interesów, interesów Polaków, który broni interesów polskich na arenie międzynarodowej i który dba o interesy Polaków w Polsce. I wszystkim wyborcom pana prezydenta za to dziękujemy, bo dzięki temu dzisiaj nie rządzi, nie jest prezydentem pan Rafał Trzaskowski, co byłoby tym wymarzonym przez koalicję domknięciem systemu i katastrofą dla Polski, w której nie mielibyśmy żadnego już punktu bezpieczeństwa.
Czyli słowa podziękowania dla wyborców Konfederacji w tym momencie właśnie. Dziękuję panie bardzo. Doktorze Padły. Zostajemy przy wątku pana marszałka, ponieważ na koniec tygodnia pojawił się spór na linii marszałek Sejmu, ambasador Stanów Zjednoczonych. Pan już, panie doktorze, o tym wspomniał. No właśnie, to może od pana zaczniemy. Czy marszałek, nie podpisując wniosku, który trafił na jego biurko w sprawie przyznania pokojowej nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi, popełnił błąd, bo prawdopodobnie za to został ukarany?
To ja powiem inaczej. Znaczy, Czarzasty nigdy nie powinien być marszałkiem Sejmu.
To jest
postkomunistyczny aparatczyk, bohater afery Rywina, który powinien być wstydem dla całej koalicji. Patrzę tutaj w szczególności na pana posła
Halickiego. Pan marszałek powinien z tym wnioskiem zrobić.
On miał katastrofalny początek swojego marszałkowania. On najpierw ogłosił przywrócenie zamrażarki, zapowiedział bezprawne weto marszałkowskie, jako niefunkcjonujące, i wyrzucił koła sejmowe z Konwentu Seniorów. Tutaj pani, prawda, poseł musiała przejść do Lewicy z Razem, która została właśnie wyrzucona z tego Konwentu Seniorów. O ile dobrze pamiętam.
Tak, zupełnie. No nie.
I teraz tak, on dostał rzeczywiście list od marszałka. I mógł po prostu powiedzieć, że nie popiera tego, tak? Natomiast...
Czy powiedział jedno zdanie za dużo, bo stanął w obronie żołnierzy, którzy służyli w Afganistanie.
To było inna wypowiedź. To była wcześniejsza jeszcze wypowiedź.
W trakcie tej konferencji pan marszałek tłumaczył, generalnie mówił też o Afganistanie, mówił o Radzie Pokoju.
Kto prowadzi w Polsce politykę zagraniczną? Prowadzi rząd, prowadzi pan prezydent, tak? On wygłosił publicystyczne wystąpienie, żeby dokonać swego rodzaju prowokacji. Ja widziałem to wystąpienie, on dukał z kartki generalnie. Napisał mu pewnie pan minister Siwiec, prawda, jako bardziej doświadczone wystąpienie, i on dukał, żeby sprowokować, prawda. No i udało mu się to, tak? I to jest w tym momencie gra wyborców między Platformą Obywatelską, która po tych całych wygłupach Donalda Tuska, który, prawda, przystawiał pistolet z palca Trumpowi albo mówił, że on jest agentem służb rosyjskich, zachowuje się teraz wstrzemięźliwie, tak? Dlatego, że to jest w interesie Polski, no to jest nasz sojusznik. Tak? Natomiast Czarzasty no, chciał sprowokować, no i sprowokował niepotrzebne zachowanie ambasadora też. Ambasador USA nie jest zawodowym dyplomatą i zachował się bardzo niedyplomatycznie. Polacy źle na to reagują. Czarzasty zrobił wokół siebie, prawda, dużo hałasu. To generalnie nikomu nie pomaga. No.
Pan poseł Andrzej Halicki popełnił błąd, pan marszałek. Czy za daleko posunął się pan ambasador?
No, zanim odpowiem na to pytanie, bo rzeczywiście istotne, to chciałem powiedzieć, dlatego jest pan Włodzimierz Czarzasty marszałkiem, że większość koalicji w parlamencie, a na tym polega demokracja, uzgadniając pomiędzy dwoma ugrupowaniami koalicyjnymi, które są partnerem Platformy Obywatelskiej, mamy marszałków, najpierw marszałek Hołownia, teraz marszałek...
No nie macie wyjścia, rozumiem. No.
Z tej strony...
Brzydko pachnie, politycznej, ale nie macie wyjścia.
Jak będziecie mieli całkowitą większość, to wtedy będziecie mieli marszałka swoich marzeń. Natomiast są wyborcy lewicy w Polsce, mają swoją reprezentację i to trzeba szanować.
Jeżeli wracamy do kwestii spornej. Spór,
on jest niepotrzebny, oczywiście niepotrzebny, i tutaj należałoby zrobić wszystko, żeby po prostu
Wycieszyć, żeby się o tym nie rozmawiać.
Tak, już o tym nie rozmawiać. No, ambasador Rose, który nie jest dyplomatą, ani nie jest zawodowym dyplomatą, ani nigdy wcześniej nie był w takiej roli. No, dziennikarz trochę powiązany z biznesem, no, dał się ponieść emocjom i wykasował te swoje najmniej potrzebne tweety. Więc pewnie przyjdzie moment również na słowo przepraszam, a ja bym nie eskalował i nie uczestniczył w tej ekscytacji, kto komu gdzie tam, zwłaszcza wieczorem, dołożył na Twitterze. No po prostu to nikomu nie służy. A co do meritum, jeżeli pani pyta, czy właściwa była odpowiedź? Tak, uważam, że przesyłanie gotowca do podpisania w sytuacji dosyć wątpliwej też jest mało dyplomatyczne. Ja rozumiem lobbying i to jest rzecz powszechna na świecie, że szuka się sprzymierzeńcem, ale najpierw się rozmawia, później się uzasadnia, później szuka formuły. Natomiast to wyjątkowo taka mało dyplomatyczna inicjatywa przysyłać komuś gotowca do podpisu.
A jak Lewica postrzega tę sytuację sporną?
Po pierwsze chciałam panu wyjaśnić, że nie przeszłam do Lewicy z powodów, o których pan mówił. W ogóle jestem posłanką niezależną, jestem w klubie Nowej Lewicy. A to, co, o czym
ale
pan mówił, to się,
razem, razem,
a to, co się wydarzyło, to się wydarzyło ponad rok temu, 27 chyba bodajże października 25.
A jak 24. pani ocenia wykluczenie koła razem 24. z Konwentu Seniorów?
A teraz nie będę o tym
wracamy
mówić
do tematu.
Nie, nie, dlaczego? Bo pani
no,
redaktor...
To
pani
w redaktor politycznej. To jest takie nieładne,
nie będziemy na Lewicy nie ma na Lewicy nie ma rywalizacji. Między sobą.
Nie popiera rząd.
Wracamy do tematu. Tak, po pierwsze chciałam powiedzieć, że pan marszałek Czarzasty, jak i również pan ostatnio wczoraj, pan premier Gawkowski, bardzo wyraźnie podkreślamy, że Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem i tutaj się nic nie zmieniło i nie zmieni. Są też, NATO jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, ale też należy cały czas jednak pamiętać o tym, że to Unia Europejska, w której rodzinie jesteśmy, stanowi naszą jakby tą najbliższą rodzinę. I tutaj powinniśmy trzymać się razem i to nasze bezpieczeństwo powinno być wypracowywane na bazie Unii Europejskiej, od czego zresztą państwo z Prawa i Sprawiedliwości się odżegnują, bo wolą jednak sojusze z panem prezydentem Trumpem, który jest moim zdaniem osobą absolutnie nieobliczalną. Nakłada sankcje, kiedy chce, jak chce, chce zajmować czyjeś terytoria, nakłada cła, jak mu pasuje, jak ktoś podskoczy za przeproszeniem, kolokwialnie mówiąc, to natychmiast dostaje cła. A w Unii takie rzeczy się nie dzieją, wręcz przeciwnie, dostajemy fundusze chociażby na bezpieczeństwo.
I dlatego pan
marszałek wyraźnie się ujął. Właśnie po pierwsze o tym mówił, tak, o tym bezpieczeństwie naszym i jeśli chodzi o Unię Europejską. Po drugie powiedział, że nie zasłużył pan Trump na tę nagrodę. Między innymi za te słowa, które powiedział o udziale europejskich żołnierzy, polskich żołnierzy i nie tylko w misjach w Afganistanie i na misjach w Afganistanie i w Iraku. O czym pan prezydent niestety się nie zająknął. No, puścił jakiegoś bardzo takiego, powiedzmy sobie, krótkiego tweeta i ta obrona nie była wystarczająca. No, nie oszukujmy się, powinien się jednak wstawić za tymi żołnierzami, bo około chyba 1800 żołnierzy naszych polskich brało udział i kilkudziesięciu zginęło w 40 bodajże. Tak, więc uważam, że zrobił dobrze. Uważam, że reakcja pana ambasadora była nadmiarowa i uważam także, że należy to wyciszyć i należy wrócić do rozmów.
Zgadza się pan, panie pośle? Zwracam się do pana Pawła Sałka. Z taką opinią wyciszamy sytuację?
Wydaje mi się, że jednak no, pan marszałek Czarzasty w tej sytuacji związanej z propozycją Nagrody Nobla dla Donalda Trumpa zachował się w sposób trochę nieprofesjonalny. Niepotrzebnie były te dyskusje i taka wypowiedź, która rzeczywiście nie była
płynną
i
zasadnioną. Czyli nie podpisywać,
ale nic nie
mówić, tak?
Ale nie, właśnie pan marszałek uważam, że powinien się głębiej nad tym zastanowić ze względu na wielowymiarowość naszych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast on z tego zrobił przykro
trudno to mówić, szopkę związaną z tą propozycją, no co wywołało reakcję ambasadora. Natomiast ta wypowiedź pana marszałka Czarzastego w tym zakresie była, no, delikatnie mówiąc, nierozsądna, albo można powiedzieć nawet głupia i też była, że tak powiem, nieprawdziwa. No, można lubić pana prezydenta Trumpa, bądź go nie lubić, ale pamiętajmy o tym, że to jest człowiek, któremu rzeczywiście zależy na tym, żeby pewne sprawy, jeśli chodzi o pokój na świecie, no, znalazły pewną stabilizację. To zaangażowanie pana prezydenta Trumpa w sprawy pokoju na Ukrainie, państwo to czasami wyszydzają, wyśmiewają, mówię o opozycji, no jest bardzo mocny. Kwestia strefy gazy, co się wydarzyło kilkanaście tygodni temu, kiedy pod presją prezydenta Trumpa jednak doszło do zawieszenia broni. Ta trudna sytuacja, tragiczna wręcz, ale tragiczna, z którą mieliśmy do czynienia, ona została uspokojona. Więc moim zdaniem pan marszałek no, powinien... Oczywiście, że jest bardziej złożone, ale jednak jakiś sukces jest. Natomiast ta wypowiedź, tak jak mówię, była nierozsądna i niepotrzebna i trzeba się głębiej zastanowić nad tym poparciem, bo to jak gdyby moim zdaniem sprawa lewicy i intelektualnego podejścia programowego, a czasami bym powiedział uczuciowego, w przypadku pana marszałka zdecydowała o tym, że on nie podpisał tego wniosku o tą propozycję o Nagrodę Nobla, plus do tego no, wyszły sprawy związane zupełnie z ideologią, która w naszej sytuacji geopolitycznej i patrząc na dobro państwa ze strony pana marszałka nie powinna być artykułowana.
Panie wicemarszałku, do pana Macieja Żywno się zwracam. Szef dyplomacji powiedział, że sam by się pierwszy pod tym wnioskiem podpisał, gdyby prezydent Trump doprowadził do sprawiedliwego pokoju na Ukrainie.
Znaczy, ja nie chcę oceniać kwestii samej nagrody, natomiast bardzo tęsknię za czasem, kiedy w dyplomacji znaczenie miał protokół dyplomacji, a nie fora internetowe, portale internetowe i przerzucanie się informacjami przez konferencje prasowe. Gdyby funkcjonował dobrze rozumiany protokół dyplomatyczny i zarówno pan marszałek Czarzasty jednak dobrze skonsultował też z Ministerstwem Spraw Zagranicznych kwestie udzielania odpowiedzi, bo ma prawo do tego, że nie chce podpisać się pod tego rodzaju pismem, może uniknęlibyśmy napięcia. Jednocześnie z drugiej strony ambasador Stanów Zjednoczonych, który ewidentnie przekracza swoje kompetencje do wypowiadania się w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych o tym, z kim po polskiej stronie będzie utrzymywał kontakty, a nie. No mam takie wrażenie, że jeszcze również protokół dyplomatyczny jasno określa, kto swoistego rodzaju takie formy kontaktu i współpracy z jakimi organami państwa decyduje i na pewno nie jest to ambasador. Konkludując, powinno się sprawę wyciszyć dla dobra relacji, ale myślę, że to wyciszenie też nie powinno następować przez portal X czy przez oficjalne konferencje, ale znowu, tak jak stary dobry protokół dyplomatyczny nakazuje, poprzez spotkanie i wyjaśnienie spraw. Mam nadzieję, że na poziomie marszałka Sejmu i ambasadora bez potrzeby angażowania zdecydowanie wyższych sił organów państwa, bez angażowania samego prezydenta Stanów Zjednoczonych czy prezydenta Polski, bo to nie jest też element, który powinien wpłynąć drastycznie na relacje polsko-amerykańskie.
Pani minister, to pytanie właśnie, czy pan prezydent Karol Nawrocki zaangażuje się teraz w wyciszanie tego sporu, czy może już z ambasadorem Rose'em rozmawiał na ten temat?
Szanowni państwo, pan prezydent...
Tak, wyciszył na maksa.
Wczoraj minęło dokładnie pół roku prezydentury pana prezydenta Karola Nawrockiego i przez te pół roku pan prezydent bardzo aktywnie prowadził działania i politykę w tym kierunku, aby wzmacniać bezpieczeństwo Polski, a w interesie naszego bezpieczeństwa jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. I to, co było psute przez rząd, przez premiera, pan prezydent prowadzi tak swoje działania, aby zwiększać nasze bezpieczeństwo. Niestety pan marszałek Czarzasty tutaj ewidentnie, mówiąc bardzo delikatnie, nie wpływa pozytywnie na stosunki polsko-amerykańskie. No i to jest nasz problem, to jest nasz kłopot, z którym oczywiście będziemy sobie radzić. Mam nadzieję, że do takich sytuacji nie będzie dochodzić.
Natomiast jeśli chodzi właśnie tu, o kwestię relacji pana prezydenta z prezydentem Donaldem Trumpem, no to akurat rząd zawsze zwraca uwagę, że na kwestie dotyczące tego, że prezydent Nawrocki te relacje ma dobre i chodzi o to, żeby właśnie współpracować.
To bardzo dobrze, że rząd to zauważa, natomiast to nie jest powód, żeby w kontrze do pana prezydenta na te relacje wpływać negatywnie. No, powinniśmy prowadzić spójną politykę międzynarodową, taka, która jest w interesie Polski i naszego bezpieczeństwa. I tutaj pan prezydent nieustająco liczy na współpracę z polskim rządem. Wiele było gestów dobrej woli, wiele gestów otwartych ze strony pana prezydenta w stronę polskiego rządu. Tutaj już, jak była mowa wcześniej, często te gesty pozostają bez odpowiedzi na zaproszeń, rząd nie przyjmuje i tak dalej. Mam nadzieję, że nasi słuchacze, że Polacy
Donald
to widzą.
Tusk na spotkanie z panem prezydentem się udał, gdy się pojawiła kwestia Rady Pokoju, też kilka rozmów telefonicznych było, no i tutaj przedstawiciele rządu zwracają uwagę, że akurat tutaj, to gdy ten temat się pojawił, to rząd rzucił to koło ratunkowe właśnie, jak z tej sytuacji wybrnąć. No właśnie.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych według mojej wiedzy do dzisiaj nie odpowiedziało na zapytanie. Pytania związane z udziałem Polski w Radzie Pokoju. Między innymi dlatego pan prezydent
czeka chyba na wniosek od prezydenta w tej sprawie.
Dlatego pan prezydent zdecydował się, żeby w ramach przyszłotygodniowego posiedzenia właśnie ta sprawa też była omawiana i wyjaśniona jako jedna z bardzo istotnych dla naszego bezpieczeństwa.
No to pojawiają się takie głosy, żeby to po prostu grać na czas. Jeśli chodzi o odpowiedź dotyczącą Rady Pokoju.
Rozumiem, że tutaj chodzi o grę na czas ze strony rządu.
Grę na czas ze strony polskiej, żeby odpowiedzieć stronie amerykańskiej.
To tu chodzi o to, żeby uzgodnić stanowiska i żeby to się odbywało w sposób cywilizowany. Jeżeli Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odpowiada na takie zapytania ze strony
Ministerstwo
kancelarii.
Ministerstwo takiego wniosku jeszcze nie dostało.
No według mojej wiedzy były takie pytania kierowane
odpowiedź
już niejednokrotnie i stąd ten temat na posiedzeniu Rady.
Premier Donald Tusk zapowiedział w tym tygodniu powołanie specjalnego zespołu do zbadania afery Epstein. Na czele tego zespołu stanął minister sprawiedliwości. Pełen skład zespołu mamy poznać w przyszłym tygodniu. Czy taki krok jest potrzebny? Pan poseł Andrzej Halicki.
Pojawiają się tam polskie wątki. Oczywiście, że tak. W wielu krajach takie działania zostały podjęte. Zresztą w ogóle powinno być międzynarodowe śledztwo w tej sprawie, bo jego... Cała ta afera ma bardzo poważne, może mieć bardzo poważne konsekwencje, a na pewno ma bardzo poważne źródła, jeżeli chodzi o zaangażowanie różnego rodzaju służb. Samą wiedzę o tym. Dzisiaj dostajemy fragmenty, które upubliczniane są, fragmenty różnego rodzaju dokumentów, zeznań, czasem jakieś wątki. No to nie tak powinno wyglądać. Powinno być międzynarodowe śledztwo w tej sprawie i rzeczywiście rzetelne. Myślę, że dostęp do dokumentów, o co zapewne ten zespół się zwróci, pozwoli nam również, myślę o państwie polskim, bo to będzie zadanie dla tego zespołu, dla służb. No, nie sądzę, żeby to była jakaś publiczna debata, ale przynajmniej wgląd w te dokumenty, żeby wiedzieć dokładnie, co się działo i czy to rzeczywiście była operacja, która mogłaby zagrozić polskiemu bezpieczeństwu.
Pan poseł Stanisław Tyszka. Panie doktorze, czy pan jest za powołaniem tego zespołu? Czy taki zespół powinien zaangażować się? Czy powinno być jedno międzynarodowe śledztwo?
W administracji funkcjonuje takie powiedzenie, jak chcesz rozmyć sprawę, to powołaj zespół. No tam są rzeczywiście jest bardzo dużo tych akt. Jeszcze tutaj się nie wszystkie są ujawnione.
Prawie drugie tyle jeszcze.
Demokraci, tak, domagają się ujawnienia więcej, nawet niektórzy republikanie też. No jeżeli tam są wśród tych wątków polskich podejrzenia popełnienia przestępstwa, podstawy, to prokuratura powinna zadziałać po prostu, tak? Znaczy nie mam pojęcia, po co zespół analityczny. Mamy ten do spraw tych wpływów rosyjskich.
Zespół ma przeanalizować, a później komisję, ewentualnie właśnie...
Macie komisję od 2 lat generała Stróżyka, ona przepaliła ponad 3 miliony złotych i nie ma żadnych efektów, tak? No więc temu służą zespoły tego typu analityczne, które sobie rządy powołują, żeby rozmyć sprawę. Jeżeli są podejrzenia popełnienia przestępstwa, powinna działać prokuratura, macie szansę na to, żeby pokazać, że nasze państwo działa.
Pan poseł Paweł Sałek, zgadza się pan z panem eurodeputowanym Stanisławem Tyszką, że prokuratura, a nie zespół?
Ja myślę, że na sprawę trzeba spojrzeć w ten sposób, że pan szefem tego zespołu analitycznego, chociaż pierwotnie były pomysły, że to miała być jakaś komisja,
jakaś komisja miała być w tym zakresie w Polsce powoływana. Teraz jest zespół analityczny. Jeśli te wątki występują, no to one rzeczywiście powinny być, mówię o wątkach polskich, powinny być zbadane. Tylko że dzisiaj ja mam wrażenie takie, że mamy do czynienia z ogromną ilością w przestrzeni medialnej, szczególnie w świecie internetu, informacji na ten temat. No pytanie też, na jakich materiałach będzie bazować i pracować ten zespół analityczny, chociaż osoba pana ministra Żurka, no tutaj jeśli chodzi o generalnie profesjonalizm, to może wzbudzać pewne trudności. Natomiast te sprawy trzeba wyjaśnić. Ale pytanie o to, w jaki sposób te materiały będą analizowane, co z tego będzie. No mieliśmy, tak jak mówił tutaj poseł Tyszka, też komisję pana Stróżyka, która na dobrą sprawę no, niewiele wniosła do naszej informacji życia publicznego, chociaż pracowała też w pewnych zakresach w sposób tajny. No, tam nic nadzwyczajnego, że tak powiem, nie zostało pokazane. Ale no zobaczymy.
Raport powstał. Pani minister, pan prezydent się...
Wynika, pani redaktor. No.
Pan prezydent się kontaktował z rządem, czy rząd się kontaktował z panem prezydentem właśnie w sprawie afery Epsteina?
Panie redaktor, nie mam takich informacji, natomiast zgadzam się tutaj z moimi przedmówcami, że jeżeli są kwestie, które budzą wątpliwości i które świadczą o tym, że są popełniane przestępstwa, to mamy od tego odpowiednie organy, takie jak prokuratura i absolutnie tutaj pełna zgoda. Natomiast co do tego, że pan minister Żurek ma się zająć takim zespołem, no ja bym wolała, żeby pan minister Żurek zajął się swoimi obowiązkami podstawowymi. Jest Fundusz Sprawiedliwości, który do dzisiaj nie ma tutaj pomocy dla ofiar przestępstw w wyniku no, wybitnej nieudolności działania Ministerstwa Sprawiedliwości. I to są rzeczy podstawowe, którymi nasz polski wymiar sprawiedliwości czy Ministerstwo Sprawiedliwości powinno się zajmować. Dlatego uważam, że powołanie takiego zespołu w tej sytuacji jest, no, budzi wątpliwości.
Pytanie, czy w związku z tym jakby powołanie takiego zespołu to nie był taki wyłącznie strzał PR-owy, służący przykryciu największej afery tego tygodnia, czyli totalnej porażce systemu, krajowego systemu e-faktur. Przecież to jest w tym momencie, no, setki tysiące przedsiębiorców mają problem z zalogowaniem się do tego systemu.
Bo ale wie pan dlaczego? Bo część osób sprawdzało,
się mało zaufany.
Czy system działa w poniedziałek?
Ile lat pracowaliście na tym, żeby to wdrożyć?
Tylko trzeba było kilka sekund poczekać, ponieważ wiele osób sprawdzało.
Panie redaktor, nie kilka sekund, to trwało dni, tak? Znaczy, i ten system jest w tym momencie obowiązkowy, tylko wycinkowo.
Co będzie
w momencie, jak to będzie? Znaczy, Konfederacja żąda wycofania tego systemu dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce. My nie chcemy totalnej inwigilacji wszystkich przedsiębiorców. A jeżeli rząd jest taki chętny do tej inwigilacji, to w takim razie pokażcie wasze wydatki. My jesteśmy za tym, żeby KSeF był obowiązkowy też dla wszystkich organów administracji publicznej i ja, jako obywatel, chciałbym sprawdzić, na co są wydawane pieniądze przez
dwie sprawy ze sobą nie, zupełnie znaczy, niezwiązane, znaczy, panie pośle.
Znaczy nie, bo ja uważam, że to prawdopodobnie jest po prostu przykrywka, tak? Znaczy, pogadajmy o sprawach, które Polaków nie bardzo obchodzą, dlatego, że Polacy są w tym momencie niszczeni przez...
No. Panie marszałku.
Kto jest za? Przepraszam.
Pan marszałek jest za tym, żeby KSeF funkcjonował. Panie marszałku,
czy KSeF rozumie inny temat, ale ja mam przede wszystkim taką refleksję, która mnie...
zasadniczym tematem, a nie zastępczym.
Ale ja nie chcę o KSeFie teraz. Chcę powiedzieć o refleksji, która mi się pojawiła po wypowiedzi pana posła. Stawiać na jednej linii do oceny ministra Ziobry jako ministra sprawiedliwości, człowieka, który nie miał praktyki w administracji, ani na pewno w wymiarze sprawiedliwości czy sądownictwie, a ministra Żurka z aplikacją sędziowską, wieloletnim doświadczeniem w orzekaniu i znajomością wymiaru sprawiedliwości. Zdumiewa mnie pana ocena, ale jednocześnie zdumiewa mnie również pani minister ocena w momencie, w którym mówimy o ministrze Ziobrze, który ma właśnie zarzuty za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Uwaga, nieprawidłowości związane z pieniędzmi publicznymi, czyli pieniędzmi wszystkich Polaków, a nie jakąś wydmuszką, a ministrem Żurkiem, który musi to wszystko prostować i to jest oczywiste, że określone kłopoty i problemy się w tej kwestii pojawiły. A zatem jak najbardziej wydaje mi się, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny na czele zespołu, który miałby wyjaśnić również aferę pedofilską, jest jak najbardiej wskazane. Natomiast myślę, że na koniec oczekujmy twardych efektów pracy określoną czasem, terminem i założonym celem w znaczeniu co mają pokazać także opinii publicznej, bo rozumiem, że wszyscy chcielibyśmy tę sprawę wyjaśnić również pod kątem, znaczy głównie pod kątem wątku polskiego, który się pojawił.
Zwłaszcza, że afera w Stanach, ma pan rację, ale Polacy w tych dokumentach się przewijają, osoby numer 2 i 3 w samym sztabie Epsteina to Polacy i wątek modelek, które utrzymywały z Epsteinem kontakty, to wszystko i wątek krakowski, gdzie nie wykluczone,
więc... To jest obrzydliwa sprawa, to pokazuje moralny upadek elit amerykańskich, tak. No tam przecież pojawia się Bill Gates, pojawia się Noam Chomsky, pojawia się Bill Clinton, no ci, którzy wszyscy nas pouczali, tak, przez lata, tak.
O i kandydat do nagrody, pokojowej nagrody, Nobla, pan prezydent
biznesu
Trump
i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że to jest problem no, tych zgniłych elit amerykańskich przede wszystkim.
I europejskich,
tak?
Też, bo przecież
jeżeli ktoś jest nas uwikłany, to natychmiast do prokuratury.
Wstrząsała,
tak?
Też europejską sceną zespół, polityczną.
Znaczy, ja sobie dam rękę uciąć, że ten zespół nic po prostu nie pokaże. Spotkamy się za 2 miesiące, już nikt nie będzie o nim pamiętał.
Pani poseł, pokaże czy nie pokaże ten zespół?
Znaczy ja przepraszam, ale się muszę odnieść do słów tutaj pana Tyszki, bo jednak mówienie o tym, że sprawa powołania tego zespołu jest przykrywką do czegokolwiek, to jest po prostu coś niesamowitego, że pan to,
prawda?
Mówi.
No.
Tak, dlatego że...
A nie do czegoś, tylko do ksefu.
Przykrycia...
Ksefu.
Dobrze.